Ulisses. Taśma druga, ścieżka druga. Chcę, aby to zostało wydrukowane i przeczytane, powiedział pan Deasy. Zobaczy pan, że przy następnym wybuchu zarazy nałożą embargo na irlandzką trzodę. A może to być leczone? Jest leczone. Mój kuzyn Blackwood Price pisze mi, że jest to stale rozpoznawane i leczone w Austrii przez tamtejszych weterynarzy. Zgłaszają chęć przyjazdu tutaj. Staram się o uzyskanie wpływów w departamencie. Obecnie spróbuję publikacji. Jestem otoczony trudnościami, intrygami zakulisowymi, wpływami. Uniósł wskazujący palec i starczo uderzał nim w powietrze, nim głos jego przemówił. Niech pan zakarbuje sobie moje słowa, panie Dedalus. Anglia jest w rękach Żydów. Na wszystkich najwyższych stanowiskach w jej finansach, w prasie, a oni są oznaką narodowego upadku. Gdziekolwiek się zejdą, pożerają siły życiowe narodu. Obserwowałem zbliżanie się tego w ciągu ostatnich lat. To tak pewne jak to, że stoimy tu. Żydowscy kupcy przystąpili już do swej niszczycielskiej pracy. Stara Anglia umiera. Cofnął się szybko, a w oczy jego wstąpiło błękitne życie, gdy musnął je szeroki promień słoneczny. Rozejrzał się wokoło. Umiera, powiedział, jeżeli już nie umarła. Z nawoływań płynących z ulicy w ulicę całun twój, stara Anglio, tkają ladacznice. Jego oczy szeroko otwarte i przesłonięte wizją patrzyły surowo poprzez słoneczny promień, w którym przystanął. Kupiec, powiedział Stefan, jest to ktoś, kto kupuje tanio, a sprzedaje drogo, Żyd czy poganin, prawda? Zgrzeszyli przeciw światłości, powiedział pan Deasy poważnie, i można dostrzec ciemność w ich oczach. I dlatego są tułaczami tego świata po dziś dzień. Na stopniach giełdy paryskiej złotoskórzy mężczyźni wyliczający ceny na swych upierścienionych palcach, gęganie gęsi, mrowili się głośno po świątyniach nieokrzesani, gruboknujące głowy pod krzywo nałożonymi cylindrami. Nie ich, te ubiory, ta mowa, te ruchy, ich ociężałe, powolne oczy kłamały słowom i żywym, nieszkodliwym gestom, ale znały zagęszczoną wokół nienawiść i wiedziały, że gorliwość ich jest daremna. Daremna cierpliwość usypywania i gromadzenia zasobów. Czas na pewno rozrzuci wszystko. Zasoby zgromadzone przy drodze plądrowanej, przechodzące z rąk do rąk. Ich cierpliwe oczy znały lata tułaczki i hańbę swego ciała. Któż nie zgrzeszył? Powiedział Stefan. Co pan ma na myśli? Zapytał pan Deasy. Zbliżył się o krok i stanął przy stole. Jego dolna szczęka opadła ukośnie, rozwarta niezdecydowanie. Czy taka jest stara mądrość? Czeka, aby usłyszeć ode mnie. Historia, powiedział Stefan, jest nocną zmorą, z której staram się przebudzić. Na boisku chłopcy wznieśli okrzyk, przenikliwy gwizdek, gol. A co gdyby ta nocna zmora dała ci kopniaka w tyłek? Drogi stwórcy nie są naszymi drogami, powiedział pan Deasy. Cała historia zmierza ku jednemu wielkiemu celowi, ujawnieniu Boga. Stefan wskazał kciukiem okno, mówiąc, to jest Bóg. Hurra, hej, hurra. Co? Zapytał pan Deasy. Okrzyk na ulicy, odpowiedział Stefan, wzruszając ramionami. Pan Deasy spojrzał w dół i przez chwilę przytrzymywał skrzydełka swych nozdrzy, szczypiąc je palcami. Spojrzawszy ponownie w górę, puścił je. Jestem szczęśliwszy niż pan, powiedział. Popełniliśmy wiele błędów i wiele grzechów. Kobieta przyniosła grzech na świat. Dla kobiety, która nie była lepsza, nie powinna być, dla Heleny, zbiegłej żony Menelausa, Grecy 10 lat walczyli z Troją. Niewierna żona po raz pierwszy przywiodła obcych na nasze brzegi. Żona Makmoroa Jej kochanek O'Rourke, książę Brefini. Kobieta także spowodowała upadek Parnella. Wiele błędów, wiele niepowodzeń, ale nie grzech pierworodny. Walczę teraz pod koniec moich dni, lecz do końca będę walczył o słuszność. Gdy Ulster do walki stanie, przy Ulster słuszność zostanie. Stefan uniósł kartki w dłoni. A więc, proszę pana, zaczął. Przewiduję, powiedział pan Dizzy, że nie pozostanie pan tu zbyt długo przy tej pracy. Sądzę, że nie urodził się pan, by nauczać. Może się mylę. Raczej by się uczyć, powiedział Stefan. A tu czegoś jeszcze nauczysz. Pan Dizzy potrząsnął głową. Kto wie, powiedział. Aby się uczyć, trzeba być pokornym, lecz życie jest wielkim nauczycielem. Stefan ponownie zaszeleścił kartkami. A w sprawie tych... zaczął. Tak, powiedział pan Dizzy. Ma pan tu dwie kopie. Jeżeli będzie pan mógł, proszę je od razu opublikować. Telegraf. Zagroda Irlandzka. Spróbuję, powiedział Stefan, i jutro dam panu znać. Znam powierzchownie dwóch redaktorów. To wystarczy, powiedział rzeźko pan Dizzy. Napisałem wczoraj wieczorem do pana Fielda, członka parlamentu. Dziś w City Arms Hotel odbędzie się zebranie Stowarzyszenia Kupców Trzody. Prosiłem go, aby przedłożył mój list zgromadzeniu. Niech pan postara się umieścić to w dwóch pismach. Które to? Wieczorny Telegraf. To wystarczy, powiedział pan Dizzy. Nie ma czasu do stracenia. Teraz muszę odpowiedzieć na ten list mego kuzyna. Do widzenia panu, powiedział Stefan, wsuwając kartki do kieszeni. Dziękuję panu. Nie ma za co, powiedział pan Dizzy, poszukując papierów na biurku. Lubię kruszyć z panem kopię, choć jestem już tak stary. Do widzenia panu, powtórzył Stefan, kłaniając się jego zgarbionym plecom. Wyszedł na otwarty ganek i ruszył pod drzewami wysypaną żwirem ścieżką, słysząc dochodzące z boiska okrzyki i trzask kijów. Lwy spoczywały na swych cokołach, gdy mijał bramę. Bezzębne straszydła. A jednak pomogę mu w jego walce. Maligan ozdobi mnie nowym imieniem – Bykom Braterski Bart. Panie Dedalus! Biegnie za mną. Żadnych więcej listów, mam nadzieję. Jedną chwilę. Tak, proszę pana, powiedział Stefan, odwracając się w bramie. Pan Dizzy przystanął, oddychając ciężko i chwytając powietrze. Chciałem tylko powiedzieć, powiedział, Irlandia, powiadają, ma zaszczyt być jedynym krajem, który nigdy nie prześladował Żydów. Czy wie pan o tym? Nie. A czy wie pan dlaczego? Zmarszczył się surowo pośród świetlistego powietrza. Dlaczego, proszę pana? Zapytał Stefan, zaczynając się uśmiechać. Dlatego, że nigdy ich nie wpuściła, powiedział pan Dizzy uroczyście. Kulka roześmianego kaszlu wyskoczyła z jego gardła, wlokąc za sobą grzechoczący łańcuszek flegmy. Szybko zawrócił, kaszląc, śmiejąc się, wymachując w powietrzu uniesionymi ramionami. Nie wpuściła ich nigdy, zawołał znowu przez śmiech, stąpając obciągniętymi w getry stopami po żwirze ścieżki. To dlatego! Poprzez szachownicę liści słońce obrzuciło lśniącymi, tańczącymi monetami jego mądre ramiona. Nieunikniona modalność widzialnego, co najmniej to, jeśli nie więcej, pomyślane poprzez moje oczy. Godła wszystkich rzeczy, które przybyłem tu przeczytać, morska i kraj morskorosty, zbliżający się przypływ i ten butwiejący but. Smarkozielony, błękitno-srebrny, rdzawy, barwne znaki. Granice przejrzystości. Ale on dodaje ciał. Więc zdawał sobie sprawę z ich ciał, nim zdał sobie sprawę z ich barw. Jak? Waląc w nie łbem zapewne ostrożnie. Był łysy i był milionerem. Maestro di Color Cassano. Granica przejrzystości w. Dlaczego w? Przejrzystość, nieprzejrzystość. Jeżeli możesz przesunąć przez nią swoich pięć palców, jest to furtka. Jeżeli nie, drzwi. Zamknij oczy i zobacz. Stefan zamknął oczy, aby usłyszeć, jak buty miażdżą trzeszczące wodorosty i muszle. Idziesz przez to jako tako, idę krok co pewien czas. Bardzo krótka przestrzeń czasu przez bardzo krótki czas przestrzeni. Pięć, sześć. Na Highlander. Dokładnie, i to jest nieunikniona modalność słyszalnego. Otwórz oczy. Nie, Jezu, gdybym spadł ze skały tej, która w morze spogląda, spadł przez Nebeneinander nieuniknienie. Posuwam się ślicznie w ciemności. Mój jesionowy miecz wisi u mego boku. Postukaj nim, oni tak robią. Moje dwie stopy w jego butach są na końcach jego nóg. Nebeneinander. Brzmi solidnie, uczynione drewnianym młotem Los Demiurgos. Wkraczam do wieczności nad brzeżem Sandy Mount. Skrzyp, krak, kryk, klik. Monety rozszalałego morza. Dominus Deasy znaje wszystkie. Czy pragniesz przyjść do Sandy Mount, o Magdaleno ma? Rytm się rozpoczyna, widzisz? Słyszę. Katalektyczny tetrametr maszerujących jambów. Nie, galopujących. Dalenoma. Teraz otwórz oczy. Otworzę. Za chwilę. Czy wszystko znikło w ciągu tego czasu? Jeżeli otworzę i zostanę na zawsze w czarnej nieprzejrzystości. Basta. Zobaczę. Czy zobaczę? Zobacz teraz. Tam przez cały czas bez ciebie i na wieki wieków, świat bez kresu. Zeszły skromnie po stopniach Liszt oraz Frauenzimmer i w dół ku miękko opadającemu brzegowi, a ich płaskie stopy grzęzły w mokrym piasku. Jak ja, jak algi schodzą ku naszej potężnej matce. Numer pierwszy kołysała ciężko swą torbą akuszerki, parasol drugiej dziobał plażę. Na całodzienny spacer z dzielnicy Libertys. Pani Florencja McCabe, wdowa po niedawno zmarłym Patk McCabe, serdecznie opłakiwanym z ulicy Bright. Jedna z jej siostrzyc wywlokła mnie piszczącego na świat. Stworzenie z niczego. Co ma w tej torbie? Poronione dziecko z ciągnącym się sznurem pępowiny ukryte w rudawej wełnie. Pępowiny wszystkich ludzi łączą się w przeszłości, brzegi oplatający kabel wszelakiego ciała. To dlatego mnisi, mistycy, czy pragniecie być jako bogowie? Spójrz na swój omfalos. Halo, tu Kincz. Proszę mnie połączyć z Rajgrodem. Alf Alfa 001. Małżonka i towarzyszka Adama Kadmona, Ewa, naga Ewa. Nie miała pępka. Spójrz, brzuch bez skazy, nabrzmiewający, puklerz z napiętego welinu, nie, biały bruk zboża, wschodni i nieśmiertelny, rozprzestrzeniony od wiekuistego po wiekuiste, łono grzechu. Ukryty w łonie grzesznej ciemności byłem także ja, zrobiony, niepoczęty przez nich. Przez mężczyznę o moim głosie i moich oczach i przez kobietę ducha oddychającą popiołami. Zwarli się w uścisku i rozczepili. Uczynili według woli Rajfura. Przed wiekami zapragnął mnie on, a teraz nie może zapragnąć, aby mnie nigdy nie było. Lex eterna przebywa przy nim. Czy to więc jest boską istotą, w której ojciec i syn są współistotni? Gdzież jest biedny, drogi Ariusz, aby popróbować wyciągnięcia wniosków? Walczący przez całe życie przeciw kontransmagnifikacji. kandrzy do buntantalizmowi. Herezjarka spod nieszczęśliwej gwiazdy w greckim waterklozecie wydał swe ostatnie tchnienie, eutanazję. W inkrustowanej mitrze i z pastoralem, zasiadłszy na stolcu, wdowiec po owdowiałym biskupstwie ze sterczącym ku górze omoforionem z zafajdanym zatkiem. Podmuchy igrały wokół niego, szczypiące żywe podmuchy. One nadchodzą, fale, białogrzywe konie morza, gryzące wędzidła jasnych wiatrów, rumaki Mananaana. Nie wolno mi zapomnieć o tym jego liście do gazet, a później o pół do pierwszej w okręcie. Przy okazji strać łatwo te pieniądze, jak dobry młody głupiec. Tak, muszę. Zwolnił kroku. Tu. Czy idę do ciotki Sary, czy nie? Głos mego współistotnego ojca. Czy nie widziałeś ostatnio twego brata artysty Stefana? Nie? Chyba nie jest w Strasburg teraz u swej ciotki Sali. Czy nie mógłby podfrunąć nieco wyżej, co? I powiedz nam, Stefanie, jak się czuje wujek Si? O, kający Boże, rzeczy, w które się wżeniłem. Chłopoki są na stryżku z sianem. Ten zapity mały kalkulator i jego brat, muzykant na rożku. Wielce szanowni opryszkowie, a ten zezowaty Walter ni mniej, ni więcej, tylko seruje swemu ojcu. Sir, tak, sir, nie sir. Jezus zaukał. I nic dziwnego na Chrystusa. Pociągnę za ochrypły dzwonek ich chałupy o zamkniętych okiennicach i zaczekam. Wezmą mnie za wierzyciela, wyjrzą przez dziurkę od klucza. To Stefan, sir. Wpuść go, wpuść Stefana. Zasuwa, cofa się i Walter mnie wita. Myśleliśmy, że jesteś kimś innym. W swym szerokim łożu wuj Ryci, obłożony poduszkami i pledami, wyciąga ponad wzgórkiem swych kolan krzepkie ramię. Czysta pierś. Umył swą górną połowę. Servus, siostrzeńcze. Odkłada przenośny pulpit, na którym opracowuje kosztorysy dla pana Gaffa i pana Shapland Tandy i układa w porządku alfabetycznym umowy, protokoły dochodzeń i zbiór Duces Tecum. Nad jego łysą głową ramka z czarnego dębu, rekwieskat Wilda. Jego zwodniczy gwizd sprowadza na powrót Waltera. Tak, sir? Whisky dla Richiego i dla Stefana, powiedz matce. Gdzie ona jest? Kąpie Chrissy, sir. Maleńki przyjaciel leżącego tatusia, kochaneczka. Nie, wuj Richie. Mów mi, Richie. Do diabła z waszą wodą selcerską, ona poniża. Whisky! Wujku Richie, naprawdę. Siadaj, bo jak pragnę Boga, grzmotnę tobą o ziemię. Walter daremnie zezuje w poszukiwaniu krzesła. On nie ma na czym usiąść, sir. On nie ma jej gdzie oprzeć, gamoniu, wnieść tu nasze krzesło, Chippendale. Chciałbyś coś przegryźć? Tylko żadnych waszych cholernych ceregieli tutaj. Kawał słoniny przysmażony ze śledziem? Pewnie? Tym lepiej. Nie mamy w domu nic poza pigułkami przeciw bólowi grzbietu. Gwiżdże takty aria di sortita, Fernanda. Największy numer, Stefanie, z całej opery, posłuchaj. Jego melodyjny gwizd rozbrzmiewa ponownie, pięknie wycieniowany wciąganiem powietrza, pięści bębnią potężnie w opatulone kolana. Ten wiatr jest słodszy. Domy upadku, mój, jego, wszystkie. Powiedziałeś paniczykom w Klongos, że masz wujka sędziego i wujka generała. Wyjdź z tych domów, Stefanie. Nie tam jest piękno. Ani w nieruchomej zatoce biblioteki Marsza, gdzie czytałeś wyblakłe proroctwa Joachima Abbasa. Dla kogo? Dla stugłowego motłochu cisnącego się wokół katedry? Wróg swego gatunku uciekł od nich do lasu szaleństwa, mając grzywę spienioną księżycem, a gałki oczne jak gwiazdy. konioparchy, owalne końskie twarze, Temple, Buck Mulligan, Foxy Campbell, długie, wąskie szczęki. Ojcze Abbasie, wściekły dziekanie, jakaż obelga podpaliła ich mózgi. Paf. Descend de calve ut nenimium de calveris. Wieniec siwych włosów wokół jego potępionej głowy, widzieć jego mnie gramolącego się w dół na najniższy stopień ołtarza. Descende, ściskającego monstrancję bazyliszko okiego, złaś łysa pało. Chór towarzyszący wokół rogów ołtarza oddaje echo i pogróżkę nosowej łaciny katabasów poruszających się krzepko w swych albach, wytonsurowanych, namaszczonych i wykastrowanych, tłustych tłustością najlepszej pszenicy. A w tej samej chwili być może ksiądz za rogiem unosi ją. Dzyń, dzyń. A o dwie ulice dalej inny zamykają w cyborium. Dzyń, dzyń. A w kaplicy Najświętszej Panny inny przywłaszcza sobie całą hostię. Dzyń, dzyń. W górę, w dół, w przód, w tył. Dan Occam myślał o tym, niezwyciężony doktor. W mglisty angielski poranek skrzat hipostazy połaskotał go w mózg. Opuszczając swą hostię i klękając, usłyszał po dwakroć wraz ze swym drugim dzwonieniem pierwsze dzwonienie w poprzecznej nawie. On unosi swoją. I wstając usłyszał, teraz ja unoszę, ich dwa dzwonki, teraz on klęka, brzdąkające w dyftongu. Kuzynie Stefanie, nigdy nie będziesz świętym. Wyspa świętych. Byłeś bardzo świątobliwy, prawda? Modliłeś się do Przenajświętszej Dziewicy o to, byś mógł nie mieć czerwonego nosa. Modliłeś się do diabła na Serpentine Avenue, aby ta pulchna wdówka przed tobą uniosła trochę wyżej suknię ponad mokrym chodnikiem. O si, czerto! Zaprzedaj swoją duszę za to zafarbowane szmatki upięte wokół skłołu. Powiedz mi więcej, więcej jeszcze. Na górnej platformie tramwaju do Howth samotny krzyczałeś w deszcz nagie kobiety. No, cóż o tym powiesz? Cóż o czym? A do czegoż innego zostały wymyślone? Czytać co wieczór po dwie strony z siedmiu różnych książek, co? Byłem młody. Kłaniałeś się sobie w lustrze, występując ku przodowi, aby jak najgodniej przyjąć owację. Uderzające oblicze. Niech żyje, przeklęty idiota, niech żyje. Nikt nie widział, nie mów nikomu. Miałeś napisać książki z literami zamiast tytułów. Czy czytałeś jego F? O tak, ale wolę Q. Tak, ale W jest cudowne. O tak, W. Przypomnij sobie swoje epifanie pisane na owalnych, zielonych kartkach, głęboko, głębokie, których kopie w wypadku twojej śmierci miały być wysłane do wszystkich bibliotek świata z aleksandryjską włącznie. Ktoś miał je tam przeczytać. Po paru tysiącach lat taka Mahamanvantara jak Pico della Mirandola. W istocie wielce jak wieloryb. Gdy czyta się owe dziwne stronice napisane przez kogoś, kto dawno odszedł, czuje się, że stanowi się jedno z kimś, kto kiedyś. Sypki piasek zniknął spod jego stóp. Buty znowu deptały wilgotną, chrzęszczącą papkę, muszle brzytwy, skrzypiące kamyki, to wszystko, co wśród kamyków tkwi nieprzeliczonych, drzewo przeżarte przez korniki zaginioną armadę. Podmokłe ławice lepkich piasków czekały, dysząc brudnymi wyziewami, by wessać jego brnące podeszwy. Obszedł je, uważnie stąpając. W piasku lepkim jak ciasto stała zanurzona po pierś pusta butelka po porterze. Wartownik, wyspa straszliwego pragnienia. Pęknięte obręcze na brzegu. Na lądzie plątanina ciemnych, przemyślnych sieci, w większej odległości pobazgrane kredą drzwi chałup, a wyżej na plaży dwie schnące, ukrzyżowane koszule na sznurze do bielizny. Ringsend. Wigwamy brunatnych pilotów i właścicieli kutrów. Ludzie muszle. Przystanął. Minąłem ścieżkę do ciotki Sary. Czy nie pójdę tam? Zdaje się, że nie. Nikogo w pobliżu. Skręcił na północny wschód i przeciął twardą powierzchnię piasków w kierunku gołębnika. Patrice w domu na urlopie chleptał ciepłe mleko ze mną w barze McMahona. Syn dzikiej gęsi Kevina i Gana z Paryża. Mój ojciec jest ptakiem, chleptał słodkie leszo swym różowym młodym językiem. Pulchna twarzyczka pączka, chleb lapin. Ma nadzieję wygrać w grolot. O naturze kobiet czytał u Micheleta, ale musi przysłać mi La Vie de Jésus przez pana Leo Taxil. Pożyczył je przyjacielowi. Chlebcze, mój kapelusz z dzielnicy łacińskiej, Boże, wystarczy tylko ucharakteryzować postać. Potrzebuje purpurowo-brunatnych rękawic. Byłeś studentem, prawda? Czego do diabła? Aha. Spożywane za miedziaka mu en kiwy, twe garnce egipskiego mięsiwa, ramię w ramię z czkającymi dorożkarzami. Po prostu powiedz najbardziej zwykłym głosem, gdy byłem w Paryżu, bulmisz. Zwykle, tak. Zwykle nosiłeś przy sobie przedziurkowane bilety, aby udowodnić swe alibi, gdyby cię aresztowano za popełnione gdzieś morderstwo. Sprawiedliwość. W nocy 17 lutego 1904 uwięziony, widziany był przez dwóch świadków. To ten inny facet to zrobił, inny ja. Kapelusz, krawat, płaszcz, nos. Louis et moi. Zdaje mi się, że bardzo ci się to spodobało. Dumny krok. Starałeś się kroczyć jak kto? Zapomniałeś, jak wywłaszczony. Trzymałeś przekaz pieniężny od matki 8 szylingów, gdy woźny, zatrzaskując drzwi urzędu pocztowego, zamknął ci je przed nosem. Głodowy ból zęba. Encore 2 minutes. Spójrz, zegar. Muszę odebrać. Fermy, najemny pies. Rozszarpać go na strzępy wystrzałem z dubeltówki. Strzępy, człowiek, obryzgane ściany, same mosiężne guziki. Wszystkie strzępy, hop, znów na miejsce. Nie uderzył się pan? O, w porządku. Uścisk dłoni. Rozumie pan, o co mi chodziło? No, w porządku. Uścisk dłoni, uścisk dłoni. Oto zupełnie w porządku. Chciałeś czynić cuda, co? Apostoł Europy, następca płomiennego Kolumbanusa. Fiakr i Skotus rozlewają z kufli, siedząc na swych oślich ławeczkach w niebie, rżąc, grzmiąc łaciną. Euge, euge. Udawałeś, że mówisz łamaną angielszczyzną, gdy wlokłeś swą walizę, tragasz 3 pensy przez błotniste molo w New Haven. Comment? Bogate łupy przywiozłeś do domu. Le tutu, 5 postrzępionych numerów pantalon blanc et culotte rouge, niebieski francuski telegram, osobliwość do pokazywania. Matka umierająca, wracaj do domu, ojciec. Ciotka sądzi, że zabiłeś swoją matkę, dlatego nie pozwala. Gdy zdrowie ciotuni Maligan wznosicie, wspomnijcie o głównej przyczynie, bo dbała bez przerwy o dobre współżycie w szanownej Hannigan rodzinie. Stopy jego pomaszerowały w niespodziewanym, dumnym rytmie po piaszczystych wydmach wzdłuż głazów południowego wału ochronnego. Spojrzał na nie dumnie. Kopce kamiennych czaszek mamucich, złote światło na morzu, na piaskach, na głazach. Słońce tu jest, smukłe drzewa, cytrynowe domy. Paryż budzi się rześko z ostrym blaskiem słonecznym na cytrynowych ulicach. Wilgotna jędrność rogalików, żabiozielony absynt, kadzidło poranne miasta, pieści powietrze. Belluomo wstaje z łóżka żony, kochanka swej żony. Gosposia w chustce krząta się ze spodeczkiem esencji octowej w dłoniach. U Rodota, Yvonne i Madeleine odświeżają swą nadwyrężoną piękność, miażdżąc złotymi zębami chausson z lukrem, a usta ich ożółciła puce flambretą. Przechodzą twarze mężczyzn Paryża, ich zadowolonych zadowalaczy, kędzierzawych konkwistadorów. James Joyce, Ulysses, taśma druga, koniec ścieżki drugiej.